Właśnie minęła 14.05, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński, który dzisiejszą audycję realizuje, i Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa ciepło. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim powiemy m.in. o jubileuszu Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, o zainaugurowanym w ubiegłym tygodniu ogólnopolskim programie pod nazwą Darmowy Listopad. Będzie również korespondencja Izabeli Patek z Gorzowa Wielkopolskiego i Andrzeja Pierzchały. Wspomnienie człowieka, artysty, na temat którego do tej pory krążą po Polsce anegdoty, który za ich sprawą wszedł już do polskiej popkultury. A muzycznie będzie nam towarzyszyć Grupa Pod Budą, Robert Mróz, Lora Szafran, Katarzyna Groniec, Renata Przemyk, ale na początek proponuję Państwu duet Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnał. Przed nami wspomnień czar sprzed 25 lat, mianowicie czwartkowy wieczór w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Norwida w Zielonej Górze był poświęcony promocji antologii twórczości członków Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, zatytułowanej Dotyk Słowa. Książka ukazała się z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia. Dotyk Słowa to zbiór wierszy 50 poetek i poetów, członków Stowarzyszenia. Promocja w pierwszym zamyśle miała się odbywać zupełnie inaczej niż się odbyła. Miało być obecnych wielu członków tego stowarzyszenia, miały być anegdoty, opowieści o początkach i nie tylko tej szacownej instytucji. Ostatecznie odbyło się tylko i wyłącznie spotkanie z prezesem stowarzyszenia Jolantą Pytel-Marciniszyn, które prowadziła Halinka Bohuta-Stąpel, notabene również do stowarzyszenia należąca.
Na początku było nas niewiele. Byłam ja, była Agnieszka Haupe, była Kasia Jarosz-Rabiej, był Bruno Aleksander Pieć i Władek Klemka. I postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. To był akurat okres, kiedy bardzo popularny był film Stowarzyszenie Umarłych Poetów i książka. I pewnego dnia ja powiedziałam: słuchajcie, ale przecież póki co to my jeszcze żyjemy. To może załóżmy Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, co by uświadomić ludziom, że jeszcze jesteśmy żywi. I tak to się zaczęło. Spotykaliśmy się też na różnych wieczorach poetyckich. 20 marca, 25 lat temu, u Bruna napisaliśmy taki manifest założycielski, że powołujemy do życia grupę poetycką pod nazwą Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. No i przy okazji wpadłam na pomysł, żeby założyć Uniwersytet Poezji, ale pomyślany nie jako szkoła ucząca pisać, ale raczej uniwersytet, który by stworzył wrażliwego odbiorcę, żeby przybliżyć ludziom różne nurty, różne opcje poetyckie. No, na 5 osób to nie była łatwa sprawa, ale dzięki mojemu przyjacielowi z dawnych czasów poetyckich, Mietkowi Kurpiszowi, ponieważ on był właścicielem Gazety Literackiej Nurt, postanowiliśmy rozpocząć działalność. Najpierw musiałam ja z Agnieszką jeździć i załatwiać pieniądze. Mietek Kurpisz obiecał, że da pieniądze, ale akurat w tym okresie wypływał w rejs dookoła świata. Więc pojechaliśmy do jego wydawnictwa Kurpisz, do Poznania z Agnieszką i dyrektorem ustaliliśmy. Otrzymaliśmy wtedy na tamte czasy nawet sporą kwotę, 1500 zł. Co nam pozwoliło na i honoraria dla zaproszonych gości i co miesiąc prowadzenie właśnie uniwersytetu. Przez 3 lata prowadziliśmy ten uniwersytet i ukończyło go 50 osób. Część osób miała cichą nadzieję, że odszkoli swój warsztat, że zaistnieje dzięki temu. Ale w większości byli to pasjonaci, miłośnicy poezji. No i przez 3 lata daliśmy radę, zakończyliśmy hucznie i zostało nam jeszcze na koncie 2000 zł. To był taki zalążek funduszu wydawniczego i pomału przez te 25 lat, trochę nawet ponad 200 książek żeśmy wydali. Najważniejsze z mojej strony żeby piszącym przekazać, że są w was ogromne pokłady wspaniałej wyobraźni, tylko tę wyobraźnię trzeba poruszyć. Jeżeli udaje mi się czasami poruszyć waszą wyobraźnię i powstają świetne wiersze, to myślę, że spełniłam swoje marzenie, żeby przekazywać miłość do poezji. Ale też bywa tak, że mówię, jeżeli piszecie, to czasami zdarzy się, że wiersz wymknie się wam spod kontroli. Wtedy pozwólcie mu na to. Wtedy właśnie powstają najciekawsze wiersze. Kiedy wiersz pisze się sam, on się wymyka poza ramy.
Ach, te pieniądze, chciałoby się skomentować, nawet w uprawianiu poezji okazują się niezbędne. Spotkanie odbyło się w ramach Festiwalu Literackiego imienia Anny Tokarskiej Proza Poetów. Teraz informacja skierowana szczególnie do seniorów, nauczycieli i ich uczniów, która wydaje mi się szczególnie istotna obecnie w czasie pandemii, kiedy zamknięte są instytucje kultury, a uczniowie, a co nie mniej istotne oczywiście, pedagodzy, ich nauczyciele skazani są na zajęcia odbywające się w trybie online. W ubiegłym tygodniu bowiem została zainaugurowana tegoroczna edycja programu Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich. Spacery wirtualne po muzeach, webinaria, historyczna debata, 500 wirtualnych lekcji dla szkół, historia na wesoło dla dzieci. Te i wiele innych atrakcji przygotowały najsłynniejsze rezydencje królewskie w Polsce. W 2012 roku akcja Darmowy Listopad jest organizowana właśnie od tego 2012 roku corocznie przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu obecnie. Jej celem jest edukacja przez sztukę, zwiększenie dostępności do narodowych instytucji kultury oraz zachęta do uczestniczenia w kulturze, szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów właśnie. Ze względu na zagrożenie pandemiczne akcja będzie miała w tym roku po raz pierwszy wyłącznie formułę online. A oto fragmenty konferencji prasowej inaugurującej program Darmowy Listopad 2020.
Darmowy Listopad to jest akcja znana, doceniana i oczekiwana od dawna.
Profesor Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.
Raz do roku w listopadzie nasze rezydencje królewskie są udostępniane za darmo wszystkim zwiedzającym. No niestety w czasie pandemii nie możemy zrealizować tej akcji w sposób tradycyjny, dlatego realizujemy ją online. To też jest symboliczne działanie polegające na tym, że no nie poddajemy się do końca temu wydarzeniu, tej tragedii w zasadzie ogólnoświatowej, jaką jest pandemia. Instytucje kultury zamknięte dla publiczności działają online, działają także wewnętrznie, bo na przykład w instytucjach artystycznych mogą odbywać się w reżimie sanitarnym pod pewnymi warunkami próby, spektakli czy koncertów i to samo jest w muzeach. Przechodzimy do działalności online. Ten listopad i ta akcja jest poświęcona zapoznaniu publiczności z tym wszystkim, co oferują nasze rezydencje królewskie. Jak zawsze cztery główne, czyli Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Wilanów i Wawel, a w tym roku także Zamek w Malborku. Mało kto wie, że ponad 300 lat to była także rezydencja polskich władców. Oraz Zamek Sandomierski, gdzie mieści się Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Od tego roku prowadzone, współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Więc mamy już 6 takich jednostek muzealnych, które w ramach tej akcji online będą działały. Ona polega na tym, że specjalna oferta jest przygotowana w sieci. Chcemy, żeby to było dość uroczyście zapowiedziane, żeby po prostu rozpropagować to w społeczeństwie, żeby to dotarło do wszystkich. W ten ciężki czas pandemii możemy korzystać przecież z dostępu do komputerów, do sieci, a w tej sieci znajdujemy wspaniałe informacje i wspaniałe także wizualizacje tego wszystkiego, co w polskich muzeach jest dostępne. Darmowy listopad online w rezydencjach królewskich. Bardzo Państwu wszystkim polecam.
Rezydencje królewskie już od dawna współdziałają w darmowym listopadzie.
Profesor Wojciech Fałkowski,
dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.
Po to, żeby zaprezentować swoje wnętrza szerokiej publiczności, a teraz, skoro nie można inaczej, zapraszamy Państwa przez internet do zobaczenia tego, co normalnie jest trudne do uchwycenia przy wizycie. Można powiększać, można wracać, można specjalnie kadrować. To wszystko przez internet jest możliwe. W zeszłym roku, podczas darmowego listopada, Zamek Królewski w Warszawie odwiedziło 80 tysięcy osób. To było nieco więcej niż w październiku, bo w październiku było to 55 tysięcy, więc w sumie to było prawie 150 tysięcy osób, które przyszły tutaj do zamku. Liczymy, że w tym roku będzie to liczba wielokrotnie wyższa dzięki właśnie wizycie internetowej. Ale jest jedna rzecz, proszę Państwa, której się nie da w internecie zobaczyć. To jest atmosfera wnętrz historycznych. To jest przejście przez kolejne komnaty, przez kolejne pokoje i zanurzyć się można wtedy w tej przeszłości, tak jak ona zakrzepła, tak jak ona funkcjonuje na zamku. Dlatego zapraszam do obejrzenia naszych wnętrz, naszych dzieł sztuki i rzemiosła przez internet, a później do przyjścia do nas, tak żeby można było poczuć tę atmosferę i zobaczyć, czym jest królewskość rzeczywiście. Teraz w XXI wieku jest to również możliwe.
Nie ma niczego ważniejszego od doświadczenia oryginału w doświadczeniu muzealnym.
Izabela Zychowicz, zastępca dyrektora do spraw muzealnych Łazienek Królewskich.
Ale ten darmowy listopad, który w tym roku wyjątkowo będzie, mam nadzieję, że wyjątkowo online, da nam możliwość do dogłębnego poznania naszych kolekcji, naszych zbiorów i naszych muzeów. I do bardzo dobrego przygotowania się, mam nadzieję, do już przyszłorocznego, kolejnego darmowego listopada i do zwiedzania naszych rezydencji już na żywo. Łazienki Królewskie, tak jak i pozostałe rezydencje, przygotowały bardzo bogaty program działań online, który tak naprawdę testujemy już od marca, czyli od pierwszego zamknięcia naszej rezydencji. I mamy poczucie, że ten program jest coraz doskonalszy i coraz bardziej odpowiadający potrzebom naszych odwiedzających również właśnie wirtualnie. Jednym z elementów tego darmowego listopada będą wirtualne spacery, wirtualne zwiedzanie i od 9 listopada będzie można już oglądać królewskie skarby znane i nieznane, czyli właśnie zwiedzanie z panią Małgorzatą Kożuchowską i naszymi pracownikami po Białym Domu i Wodozbiorze, czyli dwoma bezcennymi obiektami. Inną formą aktywności w ramach darmowego listopada będą online'owe wykłady i webinaria. Inną ciekawą formą, wspólną dla wszystkich naszych rezydencji, będzie debata Rezydencje Królewskie oficjalne i letnie 20 właśnie listopada, gdzie będzie można zapoznać się z tajnikami naszych rezydencji.
Akcja Darmowy Listopad potrwa do 30 dnia tego miesiąca, a z jej szczegółami będą Państwo mogli zapoznać się na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu albo wpisując w dowolnej wyszukiwarce hashtag Darmowy Listopad. Przenosimy się z Paryża do naszego regionu. Przy telefonie w Gorzowie Wielkopolskim jest Izabela Patek. Dzień dobry, Izo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mieliśmy dzisiaj porozmawiać o wystawie w Gorzowskim Towarzystwie Fotograficznym i na pewno do tego wrócimy. Ja chciałbym jednak zacząć od sprawy nieco innej. Mianowicie wczoraj Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, no i od niedawna sportu, ogłosiło wyniki programu zatytułowanego Fundusz Wsparcia Kultury, fundusz, który opiewał na 400 milionów złotych. To wsparcie otrzymało 2064 podmioty kulturalne. Są to samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa. Na tej liście znalazły się również lubuskie instytucje kultury, mianowicie Filharmonia Zielonogórska otrzyma wsparcie w wysokości 282 tysięcy złotych. Filharmonia Gorzowska mniej, ale myślę, że to nie wynika z odwiecznego antagonizmu gorzowsko-zielonogórskiego, bo to rozstrzygało Ministerstwo Kultury. Jednakowoż, więc Filharmonia Gorzowska otrzyma 269 tysięcy złotych, Teatr Osterwy w Gorzowie ponad 380 tysięcy złotych, natomiast największym beneficjentem tego programu jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze, który otrzyma 592 tysiące złotych. Na tej liście nie znalazło się jednak Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Jak do tego podejść? Jaka jest w tej chwili sytuacja Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego w okresie pandemii?
Ja przygotowując się do tej naszej rozmowy, do tego spotkania, zatelefonowałam do Mariana Łazarskiego, prezesa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które to towarzystwo jest niezwykle szacowną instytucją, niezwykle ważnym dla polskiej kultury stowarzyszeniem, choć małym. W jej zbiorach znajduje się bardzo dużo fotografii, nie tylko z naszego regionu, ale również fotografie, które znajdowały się w zasobach Archiwum Federacji Polskich Stowarzyszeń Fotograficznych. I właśnie ta wystawa, o której miałam mówić, pochodzi właśnie ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. I to towarzystwo przekazało swoje zbiory Gorzowskiemu Towarzystwu. Strasznie to skomplikowane. I Marian Łazarski mówił o tym, że stowarzyszenie jest tak małą organizacją, że nie bardzo wierzy w swoje szanse na to, by mogło otrzymać pieniądze z tego właśnie funduszu, że w poprzednich latach próbowało towarzystwo zdobyć te pieniądze, ale formalności, no jak przy każdym projekcie, przy każdym tego
należy
typu
spełnić sporo. Jednak ja tam widziałem na tej liście beneficjentów tego programu Funduszu Wsparcia Kultury nawet najmniejsze stowarzyszenia, najmniejsze NGO-sy tak zwane, które otrzymywały zaledwie kilka tysięcy złotych wsparcia. Zdaje się, że ujrzałem nawet kwotę 1200 zł dla jednego z nich, chociaż w tym okresie zdaje się, że to nie jest również kwota do pogardzenia, prawda?
Tak, tak. No myślę, że warto występować. Ja znalazłam na stronie Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie informację o tym, że Teatr Osterwy znalazł się na liście beneficjentów, którzy otrzymali dotacje z Narodowego Centrum Kultury w ramach działań Kultura w sieci, bo jak wiemy, kultura w sieci to no chyba jedyny sposób w obecnej sytuacji na zaistnienie instytucji kultury, właśnie takich jak teatry. No z żalem wszyscy tutaj patrzyliśmy na informacje o tym, że w tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie odbyły się 37 spotkania teatralne, zostały z oczywistych względów odwołane. A ja mogę się pochwalić, że udało mi się we wrześniu być w teatrze, prawdziwym teatrze, bo był to Teatr Wierszalin, obejrzeć spektakl w samej siedzibie tego teatru w Supraślu. Było to niezwykłe przeżycie i oczywiście wszystko odbywało się w reżimie sanitarnym. Najpierw sprawdzano nam temperaturę, czy nie jesteśmy chorzy. Następnie w przedsionku usiedliśmy na krzesłach. Tam rozdano nam sznurki o długości 1,5 metra, żebyśmy w takiej odległości od siebie siedzieli, a dopiero potem byliśmy wpuszczani po sprawdzeniu stanu naszego zdrowia i dopiero wtedy mogliśmy...
Te sznurki trochę mnie rozbawiły. Muszę
tak, te sznurki były świetne i wielu z nas wzięło sobie te sznurki na pamiątkę. Tak, bo było to było to bardzo ciekawe przeżycie. W maseczkach w ciemności oglądaliśmy spektakl. Także mogę się pochwalić, że w prawdziwym teatrze, na prawdziwym spektaklu podczas pandemii byłam w maseczce, bo w maseczce ze sznurkiem, ale jednak udało mi się ten świetny spektakl obejrzeć. Myślę, że aktorzy też się cieszyli, że mieli okazję wystąpienia, że nas było tak wielu, bo to reportażyści, dziennikarze z całej Polski przyjechali. Inne z kolei, żeby już odejść od tematów teatralnych, inne instytucje właśnie takie jak Filharmonia Gorzowska czy Zielonogórska też przenoszą swoje
tak, również organizują koncerty online.
Tak, ostatnio miałam okazję obejrzeć koncert Filharmonii Gorzowskiej, który odbył się w sieci. Był to koncert niepodległościowy, zresztą też w Telewizji Polskiej oglądaliśmy piękny koncert niepodległościowy w programie pierwszym telewizji. To też no, ciekawa i jedyna forma rzeczywiście rejestrowanie koncertów i prezentowanie ich w telewizji czy w sieci. Także jest to taki sposób. Ja jednak chciałabym zachęcić do odwiedzenia małej galerii też w sieci i zobaczenia tej wystawy fotografii. Jest to międzynarodowa wystawa fotografii. Fotografie pochodzą z lat 30. XX wieku i można tę wystawę zobaczyć w sieci. Nasze towarzystwo fotograficzne no, może się poszczycić naprawdę wspaniałymi zbiorami, ale trudno jest, jak mi mówił Marian Łazarski, zrobić film o tej wystawie, ponieważ te fotografie są przykryte szybami i szyba odbija się w oku kamery i no, trudno jest pokazać fotografię. Także musimy czekać na lepsze czasy, kiedy będzie można przyjść
Rozumiem.
I obejrzeć.
Ale chyba w sieci tego nie widać. Pod jakim adresem możemy to zrobić? Pod jakim adresem internetowym?
Przy ulicy Chrobrego 4, tam też.
Chodziło mi o adres internetowy.
Pod adresem, ale też przy ulicy Chrobrego 4 mieści Rozumiem. Się galeria. Można sobie obok tego miejsca obecnie tylko Aha. przejść i popatrzeć. Natomiast adres internetowy to na stronie Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Rozumiem,
taką
że po wpisaniu
można.
W jakąkolwiek
tak.
przeglądarkę.
Tak, zaraz się to ukaże. Myślę, że warto korzystać właśnie z tych możliwości, jakie daje ten Fundusz Wsparcia Kultury, bo jak wspomniałeś, to aż 400 milionów złotych.
Chociaż no wiesz, kończąc naszą rozmowę, muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Muszę się z tobą podzielić jednym swoim spostrzeżeniem, że ten fundusz, czy też jego rezultaty wzbudziły spore kontrowersje w sieci. Już jest bardzo wiele komentarzy na ten temat, ponieważ beneficjentami tegoż programu zostały między innymi zespoły Disco Polo, na przykład Bayer Full Sławomira Świerzewskiego, który otrzymał wsparcie w wysokości 150 tysięcy złotych oraz zespół również Disco Polo Weekend, który uzyskał wsparcie w wysokości 520 tysięcy złotych. Aż.
No, patrząc na to w kontekście naszych teatrów, prawda, teatru w Zielonej Górze i teatru Gorzowskiego, no to kwoty podobne. Teatr w Gorzowie dostał mniej, tak, bo 300 tysięcy.
380 ponad.
Tak, a w Zielonej Górze
prawie 600.
500. Prawie 600. No i w tym kontekście zespół Disco Polo, no to rzeczywiście porównując działalność teatru.
Spora dysproporcja, prawda?
Tak. To rzeczywiście może budzić kontrowersje. Niemniej jednak warto korzystać, bo jak wiem, na przykład teatr pani Jandy, tak, dostał duże pieniądze, tak. A zawsze jest w wielkiej opozycji.
1 800 000.
To są olbrzymie pieniądze. To tak. są olbrzymie pieniądze. Podobnie teatr Kamienica. Przypomnij, tak. jaka to kwota?
Też 1 800 000. Najwięcej otrzymały teatry muzyczne. Teatr Roma w Warszawie i Teatr Muzyczny w Gdańsku otrzymały po 4 miliony złotych. I tą informacją zakończmy. Dziękuję ci bardzo za korespondencję,
Iza. A to szacowne, tak, instytucje. Tak. Myślę, że dobrze.
Tak,
Się stało. Że otrzymały. No, już niedługo szczepionka, więc no, myślę, że czym prędzej
wrócimy do rzeczywistości.
Z domów, tak. I wrócimy, czego tobie jako aktorowi Teatru w Zielonej Górze serdecznie życzę, żebyś miał dużo pracy.
A ja tobie również jako dziennikarzowi Radia Zachód. Wszystkiego dobrego, Izo. Dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.
Kulturalne Lubuskie.
Aldona Reich, z urodzenia zielonogórzanka, z wykształcenia humanistka, z zamiłowania pisarka, absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Przez kilkanaście ładnych lat współpracowała z Lubuskim Towarzystwem Naukowym jako redaktor techniczny i korektor wydawnictw naukowych. Książki towarzyszyły jej niemal od zawsze. Nie powinno zatem dziwić, że postanowiła sama pisać. Po powieści Tylko dobrzy ludzie zostali z 2019 roku przyszła kolejna Bebok i kolejna Życie 2.0. O początkach swojej pisarskiej drogi i nieuniknionych rozterkach pisarza Aldona Reich opowiedziała na spotkaniu autorskim w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze.
To się zaczęło, myślę, że to był, nie wiem, 2013-2014 rok. Założyłam bloga. przy wydatnej pomocy przyjaciół założyłam bloga. Na tym blogu publikowałam opowiadania różnej treści. To jest fajne teraz, jak się na to patrzy, bo widać jakieś tam poszczególne etapy w moim życiu, tak? Fascynacje albo jakieś tam ciągoty w takim czy innym kierunku. Blog się nazywa Moje Narracje. I potem o tej samej nazwie założyłam fanpage'a na Facebooku i na początku, jakby się cofnąć te parę lat, to klimat tych tekstów tam zamieszczanych był zupełnie inny. Teraz zaczęłam, nie wiem, chyba to jest na zasadzie jakiegoś wychylenia. Zaczęłam tam publikować generalnie teksty bardziej takie żartobliwe, kpiarskie, takie, że tak powiem, wskazujące na jakieś absurdy życiowe. I nie ukrywam, że parę osób mnie namawiało, mówi idź w tym kierunku, ale ciężko jest pisać duży tekst, utrzymując cały czas ten sam poziom poczucia humoru, tak? Uważam, że to jest duża sztuka i naprawdę chylę czoła przed osobami, które potrafią napisać ileś tam powieści i ciągle jest ten sam fajny klimat, że to jest wesołe, to jest rozrywkowe, przy tym się człowiek pośmieje. Nie potrafię, chyba nie jest to jeszcze ten etap w moim życiu, a powieści, które zaczęłam pisać, nie wiem, może mnie troszeczkę też zmęczyło ta wszechobecność tych ckliwych romansów. To też jest bardzo odległe od mojego charakteru i życie tak nie wygląda. Życie nie jest takie piękne, takie gładkie, takie wypudrowane, takie wygładzone, takie, że można powiedzieć, wybotoksowane, tak? Bo to, co oglądamy na Instagramie, to jest generalnie najlepsza wersja tego, co moglibyśmy sobie nawet wymarzyć. Zdjęcia z filtrami, zdjęcia specjalnie ustawiane, koloryzowane. Musi być kompozycja, muszą być kolory. Mnie to, nie ukrywam, mierzi. Ostatnio się zaczęłam śmiać i mówię, że może bym bardziej miała więcej followersów. Bym sobie kupiła kubek, ładną tkaninę i ja bym robiła piękne zdjęcia. Ale to nie byłabym ja. Jeżeli ktoś ma fajne kubki, fajne tło, fajne rzeczy i się w tym sprawdza, niech to robi. A ja jestem kompletnie, mam zupełnie inny charakter i ja jestem postrzegana jako osoba wesoła, otwarta, taka kontaktowa, towarzyska i tak dalej. Ale ja mam swoje takie obszary pewnej takiej mroczności. Te powieści to jest mój wentyl. Nie ma możliwości czasem się tego pozbyć, a różne emocje się w człowieku kłębią. I myślę, że właśnie taki w ten sposób ja odreagowuję. To jest moje katarzis, moje osobiste. Wielką ambicją jest dla mnie pisać w ten sposób, żeby nigdy to nie było przewidywalne, takie proste, ale nie ukrywam, że przy pierwszej powieści, czyli Tylko dobrzy ludzie zostali, pierwsza recenzja, jaka była, to mnie po prostu zmiażdżyła, bo może nawet dobrze się stało, bo niedobrze jest, kiedy ktoś pisze pierwszą książkę i od razu recenzja jest bardzo taka pochlebna, miła, życzliwa, bo to może troszeczkę popsuć w głowie. A ja usłyszałam, właściwie przeczytałam, że no nawet to nie była recenzja, to było 8 zdań, max. I było tak, książka jest przewidywalna, od razu wiedziałam, co się tam wydarzy, nie polecam. Po prostu jak to przeczytałam, to był cios. Nawet sama poprosiłam tą osobę, bo tak wygląda między innymi pozycja osoby, która w ogóle próbuje, która wchodzi. No musi gdzieś zdobyć jakąś publiczność, a nie zdobędzie publiczności, jeżeli nie zaistnieje w mediach społecznościowych. Jeżeli nie zaistnieje w mediach społecznościowych, inaczej, szansa na zaistnienie w mediach społecznościowych to są właśnie osoby, które prowadzą jakieś swoje konta, profile i na tych profilach piszą recenzje, chociaż wiele osób nie powinno w ogóle nawet mówić, że to jest recenzja, bo to nawet koło recenzji nie leżało. Ale są osoby, które piszą tak rzetelne materiały i tak głęboko treść powieści analizują, że naprawdę czapki z głów. No i ja musiałam zacząć od tej tak zwanej niskiej półki, więc tam nie było szansy się nawet dokopać do kogoś, kto miał tam 4, czy 6, czy 8, czy 20 tysięcy followersów. I to były 3 osoby. Właśnie jedna z tych pań mi napisała recenzja na blogu i koniec. No ja to przeczytałam, napisałam bardzo dziękuję za szczerość, dziękuję za poświęcony czas, no bo rzeczywiście poświęciła swój czas. Nie lubię szczęśliwych zakończeń. Jeżeli gdzieś u mnie jest zakończenie, to ono może wyglądać na szczęśliwe albo być otwarciem dla innego zakończenia albo dla 4 różnych innych wariantów. Dlatego, że właśnie tak jak mówiłam, ta miękkość, ta gładkość, ta delikatność, eteryczność to kompletnie nie leży w moim charakterze, więc zakończenie pod tytułem chwycili się za ręce i pobiegli w stronę zachodzącego słońca, no to w ogóle nie wchodzi w rachubę, a jeżeli w ogóle kiedykolwiek coś takiego napiszę, to będzie raczej prześmiewcze i przepraszam, ale taki mam charakter i nic tego chyba nie pokona.
A za chwilę Andrzeja Pierzchały, wspomnienie osobowości niezwykłej, osobowości człowieka, którego nie ma już wśród nas od listopada 1988 roku, a mimo to na jego temat krążą w naszym kraju prawdziwe i czasami zmyślone anegdoty i dykteryjki.
Jan Himmelsbach. Wspomnienie zatem z niewielkim poślizgiem czasowym, bowiem to 11 listopada lub 12, jak zakładają biografowie, w 1988 roku, czyli 32 lata temu, zmarł w Warszawie aktor, pisarz i scenarzysta z zawodu autentyczny kamieniarz z Powązek. Postać tak barwna i niezwykła, że trudno w jego życiorysie artystycznym odróżnić anegdoty i liczne zmyślenia. Zmyślenia prawdziwe to licencja poetyka Marka Chłaski, który notabene był i mistrzem, i idolem Himmelsbacha. A pozwalam sobie wspomnieć tego niezwykłego artystę, zapamiętanego głównie przez tak zwaną masową wyobraźnię jako Sidorowski w Rejsie Piwowskiego z 1970 roku, choć ról filmowych zagrał aż 60, również dlatego, że miałem okazję poznać go osobiście około połowy lat 70. ubiegłego wieku, notabene dzięki też już świętej pamięci Maćkowi Zębatemu, który był też swoistą kopalnią anegdot o jankowych wyczynach, między innymi w warszawskim Spatifie. Oto na stronie internetowej polskieradio24.pl jest cały sążnisty materiał poświęcony życiu i twórczości, a nade wszystko listopadowym w tonie wspomnieniom o Himmelsbachu. Polecam serdecznie, a zaczyna się on tak. Jan Himmelsbach to człowiek legenda, człowiek anegdota i człowiek zabawa. Stał się osobowością warszawskiego świadka artystów głównie na zasadzie kontrastu, bo prosty kamieniarz z Powązek kompletnie nie pasował do eleganckiego środowiska artystów i aktorów. Podziw i zainteresowanie budziły jednak jego role filmowe, bezpośredniość w relacjach z ludźmi, a także lekkość w stosunku do nadużywania alkoholu. A reżyser Andrzej Kondratiuk, autentyczny przyjaciel Himmelsbacha, mówił w programie Polskiego Radia, jaki był naprawdę. Człowiek utalentowany, oczytany, erudyta, o czym zdaje się nikt nie wie. Zakochany bardzo w literaturze rosyjskiej i to w tej najlepszej. Zakochany w bablu, w pewnym micie odeskim. Benia Krzyk to jedna z postaci, którą ukochał sobie najbardziej. Benia Krzyk, który zajechał na cmentarz czerwonym automobilem, a klakson zatrąbił wesoło. Śmiej się, pajacu. Prawda, że pięknie? Polecam całe nagranie na stronie polskieradio24.pl. Jednocześnie ja zdałem sobie sprawę, że większość znanych mi, głównie jednak zasłyszanych od Maćka Zębatego anegdot z Jankiem w roli głównej, nie nadaje się na antenę. No, przynajmniej o tej porze. Ale niniejszym obiecuję Państwu do sprawy wrócić. Jak najbardziej. Cóż, za czas jakiś, jak to się pięknie i mało konkretnie mawia w takich razach. Jeszcze tylko z kronikarskiego obowiązku. Jan Himmelsbach urodził się około 1 lub 3 maja 1931 roku w Mińsku Mazowieckim i twórczość literacka, 3 tomy opowiadań, 1967 Monidło, 1974 Przepychanka i 1982 Łzy Sołtysa.
I na zakończenie zupełnie już kulturalnego lubuskiego informacja, jaką otrzymaliśmy z biblioteki imienia Norwida w Zielonej Górze, mówi Anna Urbańska.
Mamy dobrą informację dla naszych czytelników. Otóż mimo, że Biblioteka Norwida aktualnie jest zamknięta do 29 listopada w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada, to jednak stwarzamy możliwość naszym czytelnikom zamawiania materiałów bibliotecznych z naszych oddziałów udostępniania w budynku głównym, a następnie odbierania ich w wyznaczonym punkcie. Wystarczy zamówić wybrane materiały poprzez katalog elektroniczny, telefonicznie lub mailowo. Dotyczy to zbiorów znajdujących się w wypożyczalni głównej, bibliotece pana Kleksa oraz w Mediatece Górze Mediów. Następnie należy zadzwonić do biblioteki i umówić się o ich odbiór na konkretną godzinę między 8 a 14.30 i pozostaje już tylko odebrać paczkę o umówionej godzinie w punkcie kontrolnym znajdującym się zaraz po wejściu do gmachu głównego biblioteki. W tym czasie, jak czytelnik zamawia materiały, zaraz po tym czasie bibliotekarz kompletuje zamówienie i rejestruje wypożyczenia na koncie czytelnika, a następnie przygotowuje paczkę z zamówionymi zbiorami, którą z kolei czytelnik odbiera w wyznaczonym punkcie w określonej, umówionej godzinie. W celu dokonania zamówienia można kontaktować się, jak wspomniałam, z wypożyczalnią główną, Biblioteką Pana Kleksa, a także Mediateką Górą Mediów, telefonicznie lub mailowo. Namiary można znaleźć na naszej stronie internetowej, a także na naszym fanpage'u na Facebooku. Dodam jeszcze tylko, że wszystkie zwroty przyjmowane są wyłącznie do biblioboksu mieszczącego się przed budynkiem głównym. Te małe biblioboksy mieszczące się w naszych filiach i agendach są w tej chwili zamknięte, bowiem zarówno filie, jak i agendy wszystkie na terenie miasta także są nieczynne.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Marcin Kosiński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszamy oczywiście za tydzień o 14:00 po serwisie informacyjnym. Kulturalne Lubuskie. Do usłyszenia. Ten taniec nam...